Studio Polityka.
Epidemia koronawirusa rozwija się w naszym kraju, rząd podejmuje trudne, ale potrzebne decyzje i tak naprawdę wszystkie wydarzenia kręcą się wokół krążącego nam wszystkim niebezpieczeństwa. Jednak to nie jedyny temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Zapraszamy. Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa. Pierwszy raz od dawna wszystkie opcje polityczne dyskutowały bez większych awantur.
Zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by rząd i przedstawiciele opozycji mogli ze mną wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, za konstruktywny dialog. Dziękuję opozycji za odpowiedzialną postawę. Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.
Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu wielu placówek kulturalnych i szkół. Naszym tropem poszły rządy wielu państw w Europie.
Zgodnie z przepisami nowej specjalnej ustawy, która weszła w życie w oparciu o bardzo szeroki konsensus polityczny, zdecydowaliśmy się zamknąć placówki kultury, muzea, ale także kina. Również zamykamy szkoły wyższe. Rząd musi działać natychmiast i dlatego podejmujemy te działania.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przez cały tydzień tłumaczył się z tego, dlaczego nie działał zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia po powrocie z Włoch. Tak mówił w rozmowie z Moniką Olejnik.
Kwestie spraw wewnętrznych, tak?
Nie, poszedłem na izbę przyjęć.
Na izbę przyjęć pan poszedł?
Tak. I dlatego jako człowiek odpowiedzialny, bo zmieniamy tą doktrynę. Ja mam może trochę podejście wyprzedzające decyzje administracyjne, ale to, co zrobili Niemcy. Dlatego tam jest wykonanych 200 tysięcy testów, dlatego że po to, żeby ludzie wracający z zagranicy mogli być pewni, że nie przynieśli ze sobą
koronawirusa. Panie marszałku, to tak, poszedł pan na izbę przyjęć, tak normalnie, i poprosił pan o test?
I wykonałem ten test.
No jak to normalnie, jako zwykły obywatel pan poprosił o test?
Oczywiście, że jako zarejestrowałem się i wykonałem ten test.
A tak nie można, to trzeba przecież...
Nie, niech pani nie używa słowa nie można, to jest odwrotnie, nawet trzeba. Dlatego, że te przepisy, które mówiły, że testy wykonujemy tylko u niektórych ludzi, w tej chwili po naradzie w RBN-ie ulegają zmianie, ponieważ taktyka okazuje się
fałszywą drogą. Jak pan wtedy poszedł, panie marszałku, to nie było, nie każdy mógł wejść sobie na izbę przyjęć i poprosić o test, tym bardziej. Jeżeli coś podejrzewał, tym bardziej nie powinien iść na izbę przyjęć, żeby narażać innych.
Szpitala zakaźnego.
Nie, również... No cały czas słyszymy.
No to co, miałem nie robić tego testu?
Nie milkną echa wyroku wobec Natalii Nitek-Płażyńskiej. Swoje zdanie na ten temat ma poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Kantak. Tak mówił w rozmowie na antenie Radia Gdańsk.
W drugiej instancji przez sąd jest de facto skazana i ma wyrok znacznie surowszy od oprawcy. No to obraca do góry nogami w ogóle filozofię sądzenia i wydawania wyroków. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednak sąd pierwszej instancji zupełnie inaczej dokonał oceny. Tutaj mamy do czynienia w mojej ocenie z sytuacją, która niestety bardzo często ma miejsce w polskich sądach, że są równi i równiejsi.
Co dalej z historycznymi terenami Gdańska w Gdańsku? Władze miasta twierdzą, że mają związane ręce, a opozycja krytykuje.
Sprawia to wrażenie, że prezydent miasta nie postępuje mimo wszystko w sposób do końca chyba transparentnie, gdyż czynności administracyjne, te które podejmuje, stoją w jaskrawej sprzeczności z wniesionym pozwem przez miasto.
Ja jestem naocznym świadkiem z historii tego klubu, mojego kochanego klubu Gdańska, który decyzją błędną Sądu Okręgowego ma być przeznaczony pod zabudowę.
Studio Polityka.
Koronawirus. To temat główny dzisiejszego wydania Studia Polityka.
I myślę, zacznę że będzie od nam towarzyszył przez parę tygodni pewnie.
Zacznę panowie od cytatu. Ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Najważniejszy w tej chwili jest gorący apel do młodzieży. To nie są ferie. Bądźmy odpowiedzialni. Minister apeluje do młodzieży, żeby pozostała w domach, nie chodziła po dużych, otwartych centrach handlowych. Apelują o to politycy, od tego, czy będziemy odpowiedzialni, zależy życie wielu osób. To są słowa pana ministra zdrowia. Sądzicie panowie, że do młodzieży, i nie tylko do młodzieży, te słowa dotrą? Marek Formela.
Najpierw sądzimy, że rząd, a też my wszyscy mamy szczęście, że ministrem zdrowia jest pan profesor Szumowski.
A to prawda.
A nie agent z programu telewizyjnego doktora Arłukowicz.
To zdecydowanie prawda.
Sowizdżał medyczny i polityczny.
Nie wiem, czy widzieliście taki kolaż, który pojawia się w mediach społecznościowych. Jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i obok minister Szumowski. Rafał Trzaskowski jest na zwolnieniu lekarskim z powodu przemęczenia. Łukasz Szumowski od 3 tygodni czy od 4 tygodni, no powiem kolokwialnie, zasuwa od rana do wieczora. Andrzej Potocki.
Tak, to rzeczywiście w tej sytuacji wyjątkowa postać. Wyjątkowa w sensie pozytywnym. Zresztą nawet, co się prawie nie zdarza, od wielu lat w Polsce chwali go opozycja.
No, mówiąc, trudno, że człowiekiem...
No, opozycja nie do takich rzeczy była zdolna, no ale w sytuacji takiej, kiedy w cudzysłowie, a chociaż może nawet w takim pół cudzysłowie, śmierć zajrzała jej w oczy, to zaczyna racjonalnie
myśleć. A choroba na pewno.
A choroba na pewno zaczyna racjonalnie postępować i chwali tych, których chwalić należy. Także tutaj minister Szumowski szapoba i oby tak dalej. Co u niego zwraca uwagę? Przede wszystkim oprócz fenomenalnego zmysłu do pracy, taki napoleoński po prostu, ten człowiek śpi po 3-4 godziny dziennie, jak nie mniej, od jakiegoś czasu i nie idzie na zwolnienie, to jeszcze ma w sobie na tyle empatii, że rzeczywiście widać, że on tę sprawę traktuje serio, bierze do siebie i pochyla się nad nią, co w przypadku wielu urzędników władzy, nie tylko obecnej, ale także i przeszłej, i odwrotnie, przeszłej i obecnej, no nie jest częstym zjawiskiem. Także w tym przypadku, jako społeczeństwo, mieliśmy trochę szczęścia w tym nieszczęściu, że taki właśnie nam minister się trafił.
Taki cytat może posłanki Nowej Lewicy, żeby tu uzupełnić naszą fragment rozmowy o panu ministrze.
Jakaś różnica między lewicą nową, starą, w średnim wieku.
To dojdziemy jeszcze dzisiaj do spraw politycznych.
Tak? Redaktor Formela?
To właśnie dowiaduje czegoś nowego.
Są różne lewice.
Posłanka,
ale to dobra, to o tym później.
Posłanka, panie Marku, mówimy o ministrze zdrowia, posłanka lewicy, nowej lewicy czy starej lewicy. Hanna Gill-Piątek mówi, podziwiam ministra zdrowia, po którym widać, że pracuje dzień i noc. Dodaje, że od każdego z nas zależy, czy wszystko będzie pod kontrolą, ale mówi o tym podziwie dla ministra zdrowia, który faktycznie zainicjował między innymi spotkanie, zdaje się, ministrów zdrowia krajów unijnych, bo Unia Europejska no, nie miała takiego pomysłu. Było to chyba 2 tygodnie temu już. I teraz takie pytanie przy okazji, panowie. Główny lekarz Unii Europejskiej.
Tak.
To może być. Ja bym...
Główny lekarz kraju, głównym lekarzem kierował, Unii Europejskiej.
Tak, kierowałbym na takie stanowisko. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej skończy się zaraza, o której mówimy. Teraz Unia Europejska, panie Andrzeju, nie pozwolę sobie wejść słowo.
A propos...
Nie pozwolę wejść sobie słowo, panie Andrzeju.
Minister Szumowski, szkoda go na to stanowisko w Unii, bo tam nie mogłoby nic do
powiedzenia. Ale może będzie zreformowana. I właśnie pytanie, czy Unia Europejska w obliczu tego kryzysu, który mamy, co tak naprawdę światowego i europejskiego, czy Unia Europejska staje na wysokości zadania, czy tak jak dzisiaj powiedział rano w telewizji polskiej poseł Nowej Lewicy, bądź starej, to może jeszcze będziemy rozstrzygać,
pan
co
kokietuje,
tak,
panie
w najbliższych programach, powiedział, że państwo polskie zdaje egzamin.
A który to poseł?
Nie pamiętam, słyszałem tylko z pomieszczenia obok, ale wiem, że był to poseł lewicy.
Znaczy ale której lewicy? Tej lewicy nowej, lewicy seksualnej? Bo to różne są lewice.
Na razie skupmy się
na zdrowiu.
Ja bym odniósł się do tego pierwszego pytania redaktora Kubiaka, bo jest zakłopotany naszą zręcznością i omijaniem tej kwestii. Główny lekarz kraju, minister Szumowski, po pierwsze wykonuje swoją pracę z niebywałym zaangażowaniem, po drugie jego rzetelność i rzeczowość jest ponadpolityczna, ponadpartyjna i trafia do emocji Polaków. to nie są recepty, które mają charakter porad szarlatana, tylko to są proste, rzetelne, wręcz siermiężne próby ogarnięcia emocji wynikającej z zagrożenia wirusem, nad którym jeszcze w wielu laboratoriach się pracuje. I jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to przecież dzisiaj czy wczoraj, wczoraj chyba w La Repubblica ukazał się list zastępcy redaktora naczelnego Gianluca Di Feo, który postawił pytanie to, które postawił pan redaktor Kubiak w Radiu Gdańsk. No, gdzie jest Unia Europejska? Nie wystarczy, jak Ursula von der Leyen powiedzieć, że dzisiaj wszyscy jesteśmy Włochami. Należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego instytucje Unii Europejskiej nie wsparły Włochów, nie przyjechał tam ani jeden lekarz, nie dotarła ani jedna maseczka, ani jedne okulary, ani jeden fartuch. Włosi z takim apelem...
Niemcy i Francuzi odmówili.
Niemcy i Francuzi odmówili. No być może warto się też głębiej zastanowić nad tym, jakim mechanizmem, czy tylko gospodarczym, czy także społecznym jest Unia Europejska.
Ja tutaj uzupełniając wypowiedź redaktora Formeli, Unia Europejska jak na razie do Włoch nie wysłała prawie nikogo. Natomiast cała brygada specjalistów w tej chwili leci z Chin do Włoch, żeby ogarnąć tam ten kryzys. Także z całkiem nieoczekiwanego miejsca nadchodzi ta pomoc, ale bynajmniej nie jest to Unia. No tu z drugiej strony można by bronić Unii w tym sensie, że zdrowie nie jest objęte traktatową regulacją Unii Europejskiej, ale z drugiej strony sprawiedliwość też nie jest ujęta traktatową regulacją, a Unia Europejska od kilku lat nic innego nie robi, tylko wtrąca się w nasze sprawy, w naszej sprawy sprawiedliwości. To skoro tu potrafi łamać traktaty, to dlaczego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia i to poważnego zagrożenia, jakim jest pandemia, nie robi absolutnie nic. I okazuje się, że te krytykowane państwa narodowe, które są po prostu odsądzane od czci i wiary na korzyść jedności Unii Europejskiej, budowy państwa federalistycznego, które ma pół miliarda prawie mieszkańców. Gdzie to wszystko jest, ja się pytam? Puk, puk, Unio! No właśnie... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A państwa narodowe muszą sobie radzić same.
Czyli jest tak, jak mówiliśmy już pewnie wcześniej, że bez władz biurokracji w Unii Europejskiej, w Brukseli, urzędników brukselskich, pokazuje się w momencie sytuacji kryzysowej, kiedy nie są w stanie nawet zasiąść do stołu, żeby rozmawiać.
Tłuste koty, tłuste koty.
No tłuste koty, bo łatwiej się rozmawia o Europie jako o wspólnym rynku, zwłaszcza, że część tego rynku, jak Polska, została przez środowiska liberalne przekazana wcześniej w majątek starej Unii. I wówczas te mechanizmy gospodarcze, regulacyjne są podporządkowane interesom starych państw Unii, a trudniej, kiedy trzeba z Unii wydobyć empatię społeczną, no i koszty, tak? Bo trzeba ponieść koszty tej współpracy w warunkach kryzysu. A jeżeli już mówimy o kosztach, to chciałbym dwa zdania powiedzieć o mediach publicznych, bo niedawno była taka duża dyskusja na temat dofinansowania mediów publicznych, czyli rekompensaty za utracony abonament. I dzisiaj, a rozmawiamy w piątek, Tydzień temu było takie przesilenie. Trzeba wprost powiedzieć, że media publiczne stały się osnową polityki informacyjnej polskiego rządu, samorządów, polskiego społeczeństwa, że te pieniądze właśnie okazało się, że zostały w odpowiednim momencie przyznane mediom i media, telewizja publiczna, rozgłośnie regionalne, dobrze wypełniają swoją misję i są silnym i efektywnym kanałem transmisji i naszej wspólnej rozmowy o tym, jak się zachowywać w warunkach zagrożenia, które nie do końca jest racjonalnie zrozumiałe.
To znaczy, bądźmy uczciwi, Unia Europejska przeznaczyła 24 miliardy euro na pomoc dla państw objętych epidemią. Tylko, że intencją nie jest walka z epidemią, przekazanie tych 24 miliardów, tylko ratowanie po prostu gospodarki.
To też jest
także
coś,
to są
bardzo,
jak gdyby
bardzo...
z jednej strony z pozoru są to jakieś działania, ale one nie mają bezpośredniego wpływu na pomoc na przykład Włochom w kwestii epidemii, czy krajom objętym tą pandemią.
Panowie, teraz tak, w Polsce został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, to wczoraj. co oznacza w praktyce, no jest wiele ograniczeń, ale różne obostrzenia też wprowadzane są w Czechach, między innymi tam został wprowadzony stan wyjątkowy. Donald Trump wprowadził zakaz przyjazdów z Europy, z terytorium Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Panowie, jak waszym zdaniem będzie dalej rozwijała się sytuacja? Nas uspokajają politycy nasi, którzy mówią, że mamy nadmiar nawet żywności, żebyśmy zachowali spokój. Zresztą obserwujemy, tak? Jesteśmy też w Polsce, my mieszkamy, nie wyjeżdżamy, jesteśmy na ulicach, widzimy, że Polacy są mimo wszystko spokojni, bo ja byłem w sklepie ostatnio, w dużym sklepie, dosyć dużym markecie i naprawdę ludzie byli mili, nikt mi nie wyszarpywał niczego z rąk. I co myślicie, jak będzie dalej?
Z głodu pewnie nie umrzemy, ale jest taka sytuacja, jeżeli się będą powtarzać takie sytuacje jak na granicy austriacko-włoskiej, gdzie korek tirów wiożących różnego typu towary liczy sobie, wczoraj przynajmniej tak było, 80 kilometrów. To jest coś przerażającego i takie ograniczenia pewnie u nas nie wystąpią. Faktycznie ludzie rzucili się do sklepów, wykupują ryż, mąkę, kaszę gryczaną,
to papier, wszystko jeszcze papier jest w granicach rozsądku.
Ale okej, no przyjmijmy, że taka panika też ma swoje plusy, bo dzięki tym zakupom, które zostaną zgromadzone, rzadziej ludzie będą chodzić do sklepów i rzadziej będziemy się w kolejkach spotykać. No,
ale sporo osób może to znaczy, się podczas takiego zamieszania zarazić.
A propos paniki,
Andrzej Potocki,
która jest powszechnie krytykowana. Ja osobiście uważam, że w pewnych sytuacjach trochę tego strachu nie zaszkodzi, bowiem nie tyle chodzi o to, czy ludzie wykupują w sklepach, czy nie wykupują, tylko o nastawienie psychiczne społeczeństwa. Jednak strach jest potrzebny i strach jest w pewnym sensie ożywczy, bowiem przez to, że ludzie się boją, to bardziej przestrzegają tych restrykcji epidemiologicznych. Siedzą w domach, nie latają, tak samo młodzież. Że tak powiem, pewien etap, pewien stopień tej paniki jest nawet moim zdaniem pożądany i ja bym z tego powodu krokodylich łez, nie ronił.
A wczoraj mojej teściowej, jej koleżanka, pani Jadzia, powiedziała, że dzisiaj po południu zapadnie decyzja o zamknięciu sklepów i z tego to wynika, Marek Formela.
To jest taki moment, w którym plotka czy pogłoska odzyskuje wartość w komunikacji między ludźmi. Ona i tak w warunkach polskich w tej chwili nie ma silnego rezonansu, dlatego że rząd prowadzi bardzo otwartą i intensywną politykę informacyjną. Nikt chyba z nas nie ma wrażenia, że cokolwiek jest ukrywane, czy jakiekolwiek informacje, które są podawane, nie są informacjami prawdziwymi, w tym także informacje o stanie zaopatrzenia, o łańcuchach zaopatrzenia, o sytuacji na granicy. Natomiast tak jak Andrzej powiedział, no można się spodziewać też kolejnych obostrzeń i zaostrzeń. Niemniej wydaje mi się, że też powinniśmy umieć dostrzec, że nie tylko ten koronawirus jest problemem polskiej służby zdrowia, że jednak co roku w Polsce umiera 100 tysięcy ludzi na choroby nowotworowe, 100 tysięcy ludzi na choroby układu krążenia i że w jakiś sposób, być może to jest niezamierzone, ale duża część tych problemów, które są częścią naszego codziennego bytowania, zeszła na drugi plan wobec wirusa.
Ekstraordynaryjna sytuacja.
Jednego z 2,5 milionów wirusów, z którymi mamy jako homo sapiens okazję żyć na tym świecie.
No przypomnijmy, 10 lat temu była epidemia grypy świńskiej, mutacji grypy, świńskiej grypy i w Polsce zmarło 158 osób.
Bo nie było szczepionki.
Tak, ale po prostu takie rzeczy się zdarzają.
Była, nie była kupiona.
I że tak powiem, nie jest to sytuacja pierwsza na tym świecie, ani ostatnia taka epidemia. Trzeba z tym po prostu
natomiast
żyć.
To jest pewnego rodzaju lekcja, jak silną bronią może być broń biologiczna sprzężona z odpowiednimi działaniami
propagandowymi,
socjotechnicznymi, propagandowymi.
Panowie, teraz wybory. Emmanuel Macron 14 godzin temu, czy 16, ogłosił, że we Francji będą zamknięte szkoły od poniedziałku, ale odbędą się w niedzielę wybory samorządowe. Jak z wyborami w Polsce? Adam Bielan mówi, że w obecnej sytuacji rzecznik kampanii sztabu prezydenta Andrzeja Dudy mówi, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości przesunięcia wyborów prezydenckich. Chyba że zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych w Polsce. Jak sądzicie, co z wyborami? Andrzej Potocki.
No, skoro Bielan tak mówi, a Bielan jest bardzo blisko prezydenta, to na dzień dzisiejszy, znaczy na dziś, przepraszam, wygląda na to, że raczej pozostanie ten termin wyborów taki, jaki był, czyli początek maja, 10 maja. Ale z drugiej strony na pewno podejrzewam, opozycja będzie naciskała na to, żeby jednak ten termin wyborów przełożyć, ponieważ jak spekulują tu niektórzy politycy i komentatorzy, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, Platforma Obywatelska liczy się ze zmianą kandydata w tej sytuacji, właściwie zmianą kandydatki na kandydata. No i padają głosy takie, że Kosiniak-Kamysz miałby zastąpić Kidawę-Błońską w drugim rozdaniu, gdyby te wybory zostały przesunięte. Ale mówię, to jest w zasadzie czysta spekulacja na potrzeby naszej dyskusji.
To zawieźmy tę dyskusję i będziemy ją kontynuować po krótkiej przerwie.
Studio Polityka.
Witamy po przerwie. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek.
I nasi goście. Andrzej Potocki, portal sieci... tygodnik sieci,
portal
w polityce.pl i Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal
Dzień dobry. Też w polityce jesteśmy obecni.
No to jesteśmy cały czas w polityce i cały czas jesteśmy w koronawirusie i wracamy do tematu, który był przed przerwą. Marek Formela teraz wypowie się.
No ja tutaj usłyszałem
wybory a koronawirus.
O wyborach, że mógłby to być pan Kosiniak-Kamysz, a mi się wydaje, że w ostatnim tygodniu to pani Kosiniakowa-Kamyszowa jest raczej kandydatką do reprezentowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo powiedziała, że nie będzie stała z tyłu ani obok, tylko właściwie przed, wygłosiła jakiś program, a nawet zaproponowała, żebyśmy za 70 milionów złotych zrobili referendum, żeby mogła otrzymywać 4 tysiące złotych pensji. Czy
to wejście z przytupem było, nie?
No to, to pokazuje, że pan Kosiniak-Kamysz...
Tygrysek.
No tak, o pani Kosiniakowa razem z mężem wpadli w takie klimaty zoologiczne i może tam jakoś poszukają poparcia społecznego.
No skoczyła na pana Kosiniaka, wyprzedziła pana Kosiniaka-Kamysza zdecydowanie. No to jest pewnego rodzaju miara naiwności, która panu Kosiniakowi-Kamyszowi przysparza raczej kłopotów niż splendoru.
To jak już jesteśmy przy osobach naiwnych, Tomasz Grodzki nie zaraził się koronawirusem we Włoszech? Czy jednak istnieje szansa, że tak się stało, Andrzej Potocki?
Ja nie wiem, czy to jest naiwność. Moim zdaniem to jest jakiś rodzaj niewiarygodnej pychy połączonej, jak to mówią Francuzi, z jakimś rodzajem leseferyzmu, czyli lekceważenia sobie wszystkiego dookoła, no bo ja jestem trzecia osoba w państwie. Ja sobie tego inaczej nie potrafię wytłumaczyć.
Ja myślę, że nawet czuję się drugą.
A nawet czuję się, no, powiedziałbym, jest de facto trzecią, ale czuję się jak pierwsza. No. Prawda? No primus inter pares. Tak. W Senacie jest numer jeden. Panowie, w związku z tym w Polsce jest numer jeden.
Mogę?
Tak, proszę.
Mam bardzo ciekawy quiz dla panów. Od polityka lekarza wymagam więcej. Kto to powiedział o panu Tomaszu Grodzkim? Marek Formela.
Tomasz Grodzki.
Nie.
Andrzej
Potocki. Doskonale.
Co polityka, to polityka. No,
czasem jednak Kidawa-Błońska potrafi trafić w sedno
co
sprawy.
Co wygrał Andrzej Potocki? Może test.
Jaka
na
nagroda?
Obecność koronawirusa.
Nagroda test na koronawirusa.
Od pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Zaproszenie. Tak.
Ale to będę musiał długo czekać, bowiem jak pani Kidawa-Błońska zaproponowała te testy dla każdego obywatela, to jak przeliczył redaktor Popek, to ile lat by trzeba było czekać?
Nie, to nie ja liczyłem. Przeliczył to naprawdę specjalista od statystyki, którą wyszło, że 846 lat trwały był prowadzenie tych testów. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. 200 zł kosztuje jeden test. Trzeba go ewentualnie w przypadku
około
wątpliwości...
Około 40 milionów obywateli.
Tak, to z racji tego, że wygrałem...
Trzeba go powtarzać. Naprawdę opozycja ma gdzieś zachomikowane sporo pieniędzy, żeby przeznaczyć je na testowanie każdego Polaka.
To ponieważ wygrałem ten konkurs, to ja bym poprosił o miejsce w pierwszej dziesięciolatce, bo nie wiem, czy mi więcej życia wystarczy.
Znaczy, profesor Grodzki myślę, że zdumiał także własne środowisko polityczne. Nonszalancja, z jaką opowiadał o tym, że musiał wypełnić druczek przy wylądowaniu w Warszawie i takie lekceważenie wobec pracownika służb ratunkowych, który ten druczek mu podsunął, powiedział o nim, że ktoś podający się czy udający ratownika. No jeżeli udawał ktoś ratownika, to ja rozumiem, że pan marszałek zawiadomił prokuraturę, że wyłudzono od niego dane objęte ochroną, a jeżeli nie, to po prostu powinien chyba tego człowieka wykonującego obowiązki wynikające ze stanu, w którym znajduje się Polska, ze stanu prawnego, w jakim znajduje się Polska, że przeprosi tego pracownika służb ratunkowych.
Profesor Grodzki nie wyciągnął żadnych wniosków z sytuacji, która się zdarzyła w Korei Północnej. Tam była bardzo podobna sytuacja, kiedy minister zdrowia, który wrócił akurat z Chin objętych zarazą, miał zdać raport sytuacji kierownikowi, czyli tam Kim Jong-unowi. Też nie wypełnił tych testów, bowiem czuł się tak ważny w tym państwie, a skończyło to się postawieniem go pod murem i dokonaniem egzekucji. Ja oczywiście daleki jestem od tego, żeby tego typu regulacje nawet w stanie wyjątkowym wprowadzać w Polsce, tylko chciałbym zaznaczyć, że to świadczy o pewnej wadze deliktu, którego dopuścił się marszałek Grodzki, skoro w brutalnych reżimach Korei jest to karane rozstrzelaniem na miejscu bez wyroku sądowego. Pomijam już oczywiście kwestie odpowiedzialności, kwestie dawania dobrego przykładu. No, jako trzecia osoba w państwie, za którą się pan profesor Grodzki tak uważa i tak epatuje tą trzecią osobą w państwie, no to chociaż niech ponosi za to jakąś odpowiedzialność i daje dobry przykład. Natomiast nic z tych rzeczy tu w jego przypadku się nie zdarzyło. Kolejny wyskok marszałka Senatu, jak zwykle w złym czasie, w złym miejscu i w złej formie.
A zamiast puenty?
Marek Formera.
Zamiast puenty Marek Formera.
No, CBA wkroczyło do fundacji pana profesora Grodzkiego i sprawdza te wszystkie darowizny, wpłaty na czasopisma.
Znowu się czepiają.
Szukaliśmy jakiejś puenty dla tego brawurowego postępowania.
Tak, 20 czy 10 osób tam zeznaje, no to coś może być na rzeczy.
76
jednak.
Osób.
Słucham?
76 osób.
Zeznaje w sprawie profesora Grodzkiego.
Nie koronawirusa,
tylko... Tylko w sprawie, że tak powiem, lekkiej rączki, czy ciepłej rączki.
Sam fakt, że marszałek w takim okresie udaje się na urlop, ciągnie ze sobą, co jest niezbywalnym obowiązkiem oficerów Służby Ochrony Państwa, no świadczy jednak o nieodpowiedzialności, która tym bardziej razi, że po drugiej stronie jest inny medyk, profesor Szumowski, który zachowuje się skrajnie odmiennie, czyli odpowiedzialnie.
Dobra, panowie, zostawiamy koronawirusa. Miejmy nadzieję, że spotkaliśmy się dzisiaj
My go zostawiamy, panie redaktorze.
Miejmy nadzieję, że zostawi nas jak najszybciej.
Od poniedziałku w Radiu Gdańsk. Czy
woli pocieszenia, to sądząc po tym, co się działo w Chinach, co się dzieje w Chinach i w Korei Południowej, to taka zaraza, to tak około 3-4 miesięcy to trzeba liczyć, a potem hamuje.
Dobra, wszyscy jesteśmy świetnymi lekarzami, ale nie wypowiadajmy się za epidemiologów, którzy wiedzą o tym na pewno lepiej. Zmieniamy temat
na... Chciałem pocieszyć słuchaczy.
Szybciej pokonamy statystyką koronawirusa.
Dobrze. Co dalej z historycznymi terenami Gdańska w Gdańsku? Opozycja, czyli radni Prawa i Sprawiedliwości, chcą, żeby miasto zajęło w tej sprawie jakieś stanowisko. Marek Formela obserwuje sprawę Gdańska bardzo dokładnie.
Dobrze, że opozycja postawiła ważne pytania. Coś się dzieje dziwnego w przestrzeni publicznej Gdańska. Coś, co trwa już kilka lat, co moim zdaniem jest jakimś niepokojącym symbolem polityki władz miasta wobec słabszych, mniej zaradnych. Coś, co pokazuje, z jaką nonszalancją traktuje się miejsca, tak jak poprzednio Westerplatte, Pocztę Polską, czy właśnie Gdańsk, które są znakami tożsamości Gdańska. To przypomnę, że boisko Gdańska to nie jest parcela budowlana, to jest stadion, który na początku lat 20. ubiegłego stulecia został wybudowany z pieniędzy rządu polskiego. Wokół była kolonia polska, to była przestrzeń, w której którą Polacy traktowali jako swój azyl w mieście, w którym w 1933 roku 108 tysięcy obywateli głosowało na delegatów NSDAP do posiadania, do sprawowania rządów w Gdańsku. No jest taki, myślę, symboliczne zderzenie wartości, bo 150 metrów od tego zdewastowanego stadionu, w którego odzyskanie władze Gdańska nie wkładają żadnego serca, a wręcz ułatwiają sądowi podjęcie decyzji sprzecznej z historią i znaczeniem tego miejsca. Otóż 150 metrów od tego stadionu znajduje się ławeczka Gintera Grassa, która jest zadbana, jest symbolem naszego miasta. Jest symbolem też pewnej wyrozumiałości gdańszczan wobec nazistowskich epizodów w życiorysie Gintera Grassa. Ukrywał on je z wyrachowania osobistego, bo książki jego sprzedawały się dobrze, a przyznawanie się do służby w formacjach Waffen-SS nie było jakoś akceptowane w Niemczech. I nagle okazuje się, że to miejsce jest ważniejsze i otoczone większą opieką władz Gdańska niż miejsce związane z śmiercią kilkudziesięciu gedanistów zamordowanych.
74.
No, podajemy nazwiska tych zamordowanych gedanistów od księdza Komorowskiego, Kręckiego, prezesa Kopeckiego, wiceprezesa Zdrojewskiego, Dębowskiego, piłkarzy. Zaraz potem, jak wymordowano gedanistów, boisko przejęła drużyna Luftwaffe i grała sobie tam w piłkę. Więc wymagać by należało od władz Gdańska, w tym od pana wiceprezydenta Grzelaka, żeby nie mówił, że na początku było słowo, bo na początku było morderstwo. Zabijano Polaków, którzy bronili Gdańska i dzisiaj władze Gdańska traktują Gdańsk jaką parcelę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby władze Gdańska włączyły się w proces odzyskiwania tego stadionu, uruchomienia tam obiektu, który jest obiektem kultury miejskiej, choć sportowym.
Ale czy władze Gdańska mogą cokolwiek zrobić w tej sprawie? Przecież przypomnijmy, że najpierw ten teren został przekazany świętej pamięci Zdzisławowi Stankiewiczowi, który prokuratoria
trudno. Ale
ta kwestia z prokuratorią.
No prokuratoria czeka, bo otrzymaliśmy odpowiedź w redakcji. Prokuratoria czeka na uzasadnienie wyroku w pierwszej postanowienia sądu pierwszej instancji.
To przypomnijmy jeszcze, jaki wyrok pierwszej instancji zapadł.
W pierwszej instancji
zostaje to przy deweloperze.
Ponieważ deweloper przedłożył pozwolenie budowlane, jak gdyby istota tego zapytania, tej interpelacji radnych Prawa i Sprawiedliwości panów Gierszewskiego i Koralskiego polega na tym, że miasto jednocześnie starało się o unieważnienie umowy użytkowania wieczystego lewą ręką, a prawą ręką Wydział Urbanistyki i Architektury, zatem za wiedzą wiceprezydenta, a może i prezydenta, wydawał pozwolenie na budowę na podstawie projektu budowlanego, który przewidywał, że na połowie tej parceli można zrobić boisko, a druga połowa wedle planów wizualizacyjnych inwestora mogłaby się zamienić w piękną działkę budowlaną. W sprawie tej władze Gdańska nie rozmawiają uczciwie z obywatelami Gdańska i nie są uczciwe wobec historii Gdańska.
Andrzej Potocki.
Mnie ta sytuacja bardzo przypomina sytuację z Westerplatte, bowiem kiedy badaliśmy ten temat dogłębnie, okazało się, że całkiem poważnie miasto rozpatrywało przejęcie tego terenu i oddanie go do dyspozycji deweloperom.
Rondo z dojazdem już zostało zrobione.
Rondo z dojazdem już zostało zrobione i najprawdopodobniej, gdyby ta sytuacja nie zmieniła się, to znaczy gdyby państwo nie przejęło tych terenów, docelowo mielibyśmy na Westerplatte działki budowlane pod luksusowe hotele, pod luksusową zabudowę, no a nie żadne miejsce pamięci. I tu jak gdyby kwestia Gdańska pokazuje pewną ciągłość tego typu myślenia, że władze miasta Gdańska za nic mają historyczne miejsca, których w Gdańsku nie jest tak wiele. Mam na myśli czasy lat 20. i 30., czyli Freistadt Danzig. To były ledwo Westerplatte, Gdańska, cóż tam jeszcze w Gdańsku było Poczta przed wojną?
Polska.
No i Poczta Polska,
no i
oczywiście.
Gazeta Gdańska.
No i Gazeta Gdańska, bynajmniej nie, nie Danziger Zeitung, tylko Gazeta Gdańska pod polskim tytułem wychodząca w Polsce. To chyba te cztery rzeczy warto by było uhonorować, a nie wszystko dla deweloperów.
Panowie, czyli to nie jest tak, że jak piszą media liberalne, że media publiczne i media takie bardziej prawicowe czepiają się władz Gdańska w sprawie tej gadanie, przecież władze są tutaj czyste, to nie jest ich sprawa, to jest kwestia rozliczeń między stowarzyszeniem, które już pewnie, chyba nie istnieje, i deweloperem, znaczy, Marek Formela.
Ja myślę, że prawdy o tym procesie przewłaszczania Gdańska, stadionu Gdańska, dowiemy się dopiero na sądzie ostatecznym, jak stanie przed nim zamordowany prezydent Gdańska.
Może też tak być. Natomiast, ten proces można chyba było powstrzymać w sytuacji, kiedy Gdańska sprzedała to, sprzedała ten teren deweloperowi, wtedy weszła prokuratoria i wtedy
wystarczyło
można
się
by
chyba
było
interesować tym terenem, chociażby wtedy, kiedy zaczęli tam zwozić gruz.
Wycofać umowę użytkowania wieczystego i nie przekazywać własności na rzecz Gdańska, także reagować trzeba było wcześniej.
Korespondencji generalnego konserwatora zabytków wynika, że resort kultury w sprawie ochrony miejsca objętego ochroną nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i czeka na uzasadnienie wyroku i na pewno w tej sprawie będzie procedował dalej. A inwestorowi chciałbym powiedzieć potencjalnemu, że nie znam miejsc Holokaustu, w których budowano by obiekty komercyjne.
Musimy zakończyć ten wątek i przechodzimy do stronniczego przeglądu prasy.
Studio Polityka. Stronniczy przegląd prasy.
Dołączył do nas redaktor Maciej Naskręt, nasz redakcyjny kolega, i przedstawi stronniczy przegląd prasy.
Dzień dobry panowie, witam serdecznie. To znaczy, ciekawa sprawa, znowu pod lupę trafiają samorządowe strony, które informują o koronawirusie. W końcu na miejskie portale trafia mnóstwo pieniędzy, ale też i osób, więc powinny zadbać o tą informację. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię pod numerem telefonu 800 190 590. Dzwoniąc pod ten numer możemy zasięgnąć profesjonalnej porady o postępowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. No i właśnie, portale miejskie nie przekazują informacji o tej infolinii. Bardzo szkoda. Serwisy samorządowe działają trochę jak odrębny byt. Tylko portal gdynia.pl szerzej informuje o tej sprawie, ale trzeba się w niego zagłębić. W tej sytuacji pozostaje nam apelować o umieszczenie numeru infolinii.
Ale czemu pan redaktor jest taki rozczarowany, że tam nie ma.
Ale nie,
numeru.
No właśnie, no jestem rozczarowany, bo taki numer infolinii powinien być na głównej stronie. Mało tego, odnośników do strony Ministerstwa Zdrowia też nie ma. No a także chociaż
drugie ministerstwo.
Ale na stronie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej również nie ma takiego numeru.
No to może chociaż jak nie dajemy linków, to może kopiujmy te komunikaty.
Marszałek Grodzki też nie dowiedział się.
Ale panowie, no jak wam się ta polityka podoba? Co informacyjna?
Zebrał się podobno jakiś sztab kryzysowy w gabinecie pani prezydent Dulkiewicz, potem był sztab kryzysowy u marszałka i jeden organ samorządu i drugi organ samorządu ma swój portal obficie zaopatrzony w finanse i kadry.
Ale tam powstaje jakiś nowy organ.
Andrzej Potocki, bliżej mikrofonu.
W druku?
Mówię w urzędzie miasta. Powstaje biuro bezpieczeństwa, czy...
Komisja specjalna
do spraw bezpieczeństwa, także tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, biurokracja się poszerza, byty się dublują, a efekty są takie, że jak pamiętam, pani prezydent Gdańska do ostatniego dnia nie chciała zamknąć szkół i dopiero rozporządzenie ministra doprowadziła do tego, że szkoły w Gdańsku zostały zamknięte.
No ale spotkanie z premierem Morawieckim prezydenta Aleksandra Dulkiewicz odbyło się w miłej atmosferze.
No tak, ale tam bardzo mnie zafrapowała szczerość pani prezydent, bo powiedziała, a jest to osoba, która chciałaby więcej władzy, więcej suwerenności, więcej pieniędzy, że ona by oczekiwała od premiera decyzji, bo jak będą decyzje, to ona będzie je wykonywać. A chwilę wcześniej chciała mniej władzy ze strony premiera, a więcej pieniędzy, żeby sama mogła więcej decyzji podejmować. No wygląda na to, że kręcimy się w jakimś kółeczku.
Czyli trudne decyzje musi podjąć ktoś inny. To przypomina mi sytuację w polskiej piłce nożnej, bo Zbigniew Boniek wczoraj wystosował taki apel do klubów piłkarskich. Ludzie, nie organizujmy meczów, zróbcie coś. A przecież on zarządza tą piłką i on powinien jakimś specjalnym edyktem zawiesić rozgrywki.
No ale to powinno być motto działania władz Gdańska. Internalizacja zysków, a eksternalizacja strat.
Trudne słowa.
Czyli to, co nasze, to zysk, a to, co nieopłacalne i niewygodne, zwalamy na społeczeństwo
czyli,
i na rząd.
Czyli panowie, metoda jaki... Kalego.
Tak, to jest taki wydział na Uniwersytecie Chartumie, nazywa się Kalizm i niewątpliwie wiele tutaj, kilka osób z naszych władz Gdańska otwiera tam przewody doktorskie.
Panowie, to właśnie. Jaki apel do wydawców prasy samorządowej, portali samorządowych i portalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej?
Informujcie, informujcie, nie wstydźcie się.
Informujcie.
Pracujcie.
Pracujcie. O. Andrzej Potocki? Jaki apel?
W kwestii, a apel?
Informacji.
W kwestii informacji. No to zakasać rękawy i do roboty. No to...
Tak, Marek Belka kiedyś w Sejmie mówił do swojego zaplecza politycznego. Do roboty wykrzykiwał.
Słuchajcie, nie znęcajmy się już nad tymi portalami, tak jak Marek Formela, bardzo przyjemny i miły pomagamy. Dla nas sposób wspomniał wcześniej. Radio Gdańsk, portale Radia Gdańsk, portale mediów publicznych informują bardzo szeroko. Będzie tego jeszcze więcej. No niestety sytuacja rozwija się w złym kierunku. Prasę zostawiamy i przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu.
Studio Polityka, wpadka tygodnia.
A na koniec, panowie, wesoła sytuacja z jednej z komisji sejmowych. Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz zamiast otworzyć prezentację, którą miał na swoim komputerze, na wielkim ekranie wyświetlił zdjęcie swojego pulpitu komputerowego. Naga kobieta na nim była. A żeby było jeszcze ciekawiej, ta kobieta się zidentyfikowała, skontaktowała z posłem Sośnierzem i wyraziła chęć osobistego spotkania. Panowie, czy politycy na służbowych komputerach powinni mieć inne rzeczy niż te, które przydają im się do pracy? Andrzej
Potocki. Ja nie wiem, jaka była intencja posła Sośnierza w tym przypadku, ale tutaj można mieć pewne, można mieć pewne podejrzenia, że było to zrobione celowo właśnie po to, żeby ta pani się później zgłosiła. Jak można powiedzieć, coś w rodzaju takiego podrywu. No, cóż tu można... No, był taki film Miłość w czasach... Był taki film Miłość w czasach zarazy. I ta
pasuje.
Historia idealnie pasuje do tej układanki.
Przypomina mi się historia sprzed laty w Głosie Wybrzeża. Zadzwoniliśmy do ówczesnego wiceprezydenta Marka Kosteckiego z pytaniem, co by zrobił, gdyby jego urzędniczki występowały w... No właśnie tak jak ta pani u pana posła Sośnierza wówczas w wydawnictwach drukowanych, no powiedział, że to jest niemożliwe, w związku z tym następnego dnia dostarczyliśmy mu wydawnictwo, które się nie ukazuje już w tej chwili, a wtedy się ukazywało erotyczne właśnie z takim materiałem, reportażem fotograficznym strażniczki Straży Miejskiej z Gdańska, więc natura ludzka jest bardzo silna, ma swoje prawa. A nawet posłowi się zdarza.
Czy poseł odpowiedział? Fajnie się bawią chłopcy z Konfederacji.
Czy poseł odpowiedział na tą zaczepkę?
Oczywiście, że odpowiedział na tę zaczepkę, mówiąc o tym, że no tak, pokazałem przez chwilę zdjęcie nagiej kobiety i to zajmuje wszystkich, a przez 3 godziny mówiłem o ważnych sprawach państwowych i to nie interesuje nikogo.
Czy pan, panie redaktorze, mógłby powiedzieć, co to były za sprawy państwowe przez te 3 godziny? Bo
właśnie nie mam pojęcia.
Nie przebiło się do powszechnej świadomości.
Zabrakło tego skrótu,
nie
tak?
Nie mam
ale
pojęcia.
Ale to mogło być tak, że te 3 godziny były podkładką dla tych 2 minut.
Ale to był zespół do spraw obrony praw kierowców. To tak. Były obrady tego zespołu.
Kierowcy są prześladowani.
No kierowcy nie powinni mieć takich zdjęć przed oczami, kiedy jadą, bo a może
ja
to być
dobrze
niebezpieczne.
Zauważyłem, że
jednego motorniczego zatrzymano, bo oglądał sobie takie zdjęcia podczas gdy
prowadził
tramwaj.
Była taka historia, tak.
No i jeden wicemarszałek mecz oglądał w czasie obrad.
Też. No chłopcy mają swoje słabości.
Natomiast
no, w polityce.
Wydaje mi się, że poseł Sośnierz należy do takiego ugrupowania, czy jest w takim klubie parlamentarnym, w którym tego typu zachowania no są słabo, że tak powiem, punktowane. To nie jest klub Roberta Biedronia.
Czy
powinien ponieść konsekwencje?
Panowie, sądząc po jednym z przywódców Konfederacji Korwinie Mikke, jego, że tak powiem, stosunkach męsko-damskich.
Energii to, życiowej, to chciałeś powiedzieć.
Energii życiowej, to raczej takie zachowania są tam.
Ale oni tam są razem, narodowcy, wolnościowcy.
No tak, no, tam się miesza, przeplata.
No to jest
ale w pewnych sprawach, jak te zdjęcie, może być cichy konsensus. No.
Czyli żadnych konsekwencji europoseł nie poniesie.
No ale za co?
No ale za co?
To jest były europoseł, on się może europoseł.
Sprawa,
ale cały czas
w tematy obyczajowe
to prawda,
nie każdy
europoseł
ocenia.
Sośnierz został europosłem, zastępując europosła Korwina Mikke.
No tak, jest kontynuatorem tej tradycji.
Tak. Andrzej, trafiłeś chyba w sedno tych relacji.
Tej tradycji, tej skłonności tych mężczyzn do kobiet i tych namiętności, właśnie tak, to dobre słowo.
No i super, i to będzie idealna puenta do naszego programu. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci w polityce.pl.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek
i Piotr Kubiak.
Dziękujemy i być może zapraszamy za tydzień.
A dziękujemy.
Studio dziękujemy. Polityka.
Dziękujemy.